Humusilino.
No ale dobrze. To...
Humus i wino.
Może każdy powie po słowie. Humus i wino.
Humus i wino.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. To podcast Humus i wino. Cieszymy się, że z nami jesteście. Malina Chojecka.
Cześć. Kamil Błoch.
Kamil Błoch.
Cześć!
Lina Makow,
dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Dobrze, co się pozmieniało, kochani, od zeszłego tygodnia?
Muszę powiedzieć, że stresuje mnie to pytanie. Już chyba ostatnio, nie wiem, jakiś czas temu też wyczułem to, że mnie to stresuje, to pytanie. Co się pozmieniało?
A dlaczego?
Bo to jest pytanie z kategorii, w sensie jakby bardzo blisko mi do tego pytania, o którym już rozmawialiśmy. Co u ciebie? Czym się zajmujesz? Wiesz, co robisz? Na zasadzie, jak wygląda twoje CV?
W sensie, że jest tam jakiś taki podtekst, co osiągnąłeś przez ten tydzień?
Co nowego?
No chyba tak czytam to trochę, nie? Dlatego mnie to stresuje. Że wiesz, że coś... No, albo nawet nie to, czy osiągnąłem, że zmienić, czyli że wiesz, że jakby nie mógł wystąpić Konstans na przykład. Wiesz, że tydzień przeleciał.
Dobra, to mam inne inaczej. Inaczej uformuję to pytanie. Mogę?
Pewno.
Jakie są twoje zwycięstwa tego tygodnia? Z czego się cieszysz w tym tygodniu? Ja w ogóle mam taką intencję z tym pytaniem, że to ma być takie pozytywne, ale skoro nie wychodzi pozytywne, no to pozwól mi przeformułować.
Ale chciałam powiedzieć, że jeszcze przed przeformułowaniem to mój trener przy każdym treningu pyta się mnie, co ostatnio czytałaś? I ja już mam takie, czy on oszalał? Dwa razy z tygodnia mam mu coś nowego powiedzieć, już nie ogarniam. Już mam takie, wymyśl coś, bo zaraz na treningu będziesz się musiała tłumaczyć, co przeczytałaś ostatnio.
A to nie jest tak, że on po prostu zapomina?
Może tak być, ale to nie istotne, jakby wiesz, co on sobie o tym myśli, istotne, co ja sobie o tym myślę.
No ale przecież możesz czytać tę samą książkę, ale coś tam się zmieniło w trakcie, w sensie dowiedziałaś się nowych rzeczy od ostatniego treningu, ale tę samą książkę czytasz, przecież to jest okej. Okay. Czy nie?
No.
Chciałem cię, Lina, zapewnić, że jakby moje powiedzenie o moim dyskomforcie nie jest też prośbą o zmianę tego pytania. Broń Boże, to raczej cię informuję o tym, że mnie to jakby przyglądam się temu, co ze mną robi to pytanie, co się zmieniło.
No tak, ja rozumiem, ale zakomunikowałeś to, że to jakby jakąś taką opresyjność dziwną wytwarza, no to ja nie chcę tego sprawiać w tobie, więc zmieniam pytanie. Ja tam nie czytam tego personalnie, ani nic. No, to dawaj, to odpowiedz na któreś z tych pytań, które zadałam.
A, słuchajcie, no ja po prostu przez ten tydzień przeżywam swój internetowy romans. Który, uwaga, jutro już doczeka się randki. Zostanie zwieńczony randką, która odbędzie się w zamku.
Królewskim?
No w Zamku Królewskim nie, ale jakimś w zamku w Wielkopolsce. Nie będę podawał dokładnego nazwy miejsca.
Nie podawaj.
No i nie wiem, może będzie biały koń, jeszcze tego nie przemyślałem. Nie będzie. Jestem tutaj prozwierzęcy, więc nie będzie białego konia. Ale no jestem mega podjarany i mój romans ma się świetnie i jest to bardzo ciekawa rzecz i wspaniale jest się otwierać na tę przestrzeń i w niej być.
Cudowne. Ja miałam mieć randkę z prawnikiem, no. Ale jakoś tak nie odezwałam się do niego za bardzo. Więc chyba nie będę miała randki. Chyba, że się odezwę, wtedy będę miała, ale jakoś tak mi nie idzie. Czekaj, czyli to jest twoje zwycięstwo tego tygodnia, że będziesz miał randkę zaraz i to jest ta rzecz, która cię cieszy po tym tygodniu? W trakcie tego tygodnia?
To mnie generalnie cieszy mój dobrostan, który trwa od dłuższego czasu. I to jest moje generalne zwycięstwo. A to jest w ramach takich po prostu newsów z tego tygodnia.
Super. A to jest bardzo ładne, że sobie pozwoliłeś być taki zadowolony w tym tygodniu. To bardzo duże zwycięstwo. Z mojej perspektywy przynajmniej, bo ja zazwyczaj sobie nie daję na to przestrzeni, więc... Malina? Jesteś czy nie? Bo zniknęłaś z kamery.
Zniknęłam z kamery, bo mam kiepski internet.
Dłubie w nosie. Dłubię w nosie i nie chcę, żeby mnie widzieli.
Nie, bardzo słabo już was nie? słyszałam, więc wolałam wyłączyć kamerkę, żeby was lepiej słyszeć.
Dobrze. Priorytety. Zgadzam się.
Dobrostan. No ja nie miałam w ogóle najlepszego tygodnia. Końcówka rzeczywiście mi się jakoś tak trochę poprawia. Ale ja tak... To nie jest najlepszy styczeń w moim życiu. Więc takie mam różne wahania takie nastrojów mam. Są dni, kiedy jest super, już myślę, że w ogóle fajnie jest. A są takie dni, że tak ciężko mi się funkcjonuje, więc moim każdym sukcesem było to, kiedy to przełamywałam. I moimi sukcesami w tym tygodniu było to, że byłam na dwóch przecudownych spacerach, w sensie takich wyprawach poza Warszawę. Jedno to sobie pojechaliśmy na Wyspy Świderskie chyba. Przepięknie, jeszcze było cudne słoneczko i w ogóle no cudnie było. A dzisiaj byłam też na zamku w Czersku. Zrobiłam sobie takie city break. Więc tak się ucieszyłam z tego, że nie wymiksowałam się, bo to zazwyczaj miałam takie, że planowałam i w końcu do tego nie dochodziło i takie miałam, przebimbałam niedzielę albo coś. No, ale powiem wam, że ja do tej pory mam tak, że przeżywam tą naszą rozmowę, która była opublikowana. Teraz, kiedy to nagrywamy, to jest w tym tygodniu opublikowana, czyli tam dwa tygodnie wcześniej, kiedy...
Tak, dwa tygodnie temu była opublikowana.
Tak, no. Jakieś takie mam... No.
Ale jak przeżywasz? Gdzie jesteś w tym przeżywaniu jej?
Jest to jakiś opór mam bardzo duży do niej. I też na przykład nie promowałam jej na Instagramie swoim. No, nie wiem, no jakoś takie miałam, że... nie było jej. Nie, no teraz żartuję, ale jakoś taka trudna ona dla mnie była. Jakby nawet sama rozmowa, to gdzie wszyscy byliśmy. Chociaż cieszę się, że Ania na przykład napisała, nasza słuchaczka Ania. A przy okazji...
Pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy Anię.
Pozdrawiamy Anię. Jakoś taką wdzięczna też byłam, że też w związku z tym, że tak mi jest niezbyt łatwo z tą rozmową, że od niej był taki feedback. Chciałam coś odpisać, ale w sumie nie wiedziałam nic poza tym, że dzięki.
No ja powiem wam, że w ogóle jakby znowu wraca do mnie śmierć. Bo czytam teraz książkę Jacka Denela, Ale znać mi umarłymi. I to jest książka o apokalipsie zombie. O tym, że Polska staje się wyjątkowym krajem, ponieważ zaczynają w niej wstawać zmarli z grobów. I robi się to zjawiskiem w ogóle jakimś na skalę światową. To jest beletrystyka normalnie. Ale my od początku książki wiemy, że ta apokalipsa, jakby, że to się skończy źle, bo to nie jest tak, że te zombie jakby nagle się pojawiają i ten świat się kończy, wiecie, w tydzień i potem już wszyscy walczą o przetrwanie. Tylko ci zombie wstają z grobów. I słuchajcie, ten świat tak jeszcze trwa z pół roku, bo to nagle się staje normalne. Najpierw się staje sensacją, potem okazuje się, że ci nieumarli wcale nie powielają kliszy z popkultury i nikogo nie zabijają, tylko po prostu sobie trwają, chodząc po mieście i po prostu będąc bezmózgami. W tym jest oczywiście bardzo dużo aluzji takich politycznych, ale takich bez pokazywania palcem. I to jest też przeciekawe. Ale w całej tej książce jest jakby taki... Wszyscy wiemy, do czego ta książka zmierza, czytając ją. To znaczy, bo od razu spotykając jakieś postaci już na samym początku, autor od razu dopisuje... No i nie spodziewała się, że za pół roku, zaglądając do tego samego garażu, zostanie zaszlachtowana przez nieumarłego. No nie? Więc jakby wiemy, że nastąpi ta zagłada, tylko... I jakaś taka bardzo smutna przez to jest ta książka. Dzisiaj ją przeczytałem praktycznie w ciągu jednego dnia. I w ogóle jako temat apokalipsy ostatnio do mnie bardzo mocno we mnie siedzi. Temat śmierci, temat apokalipsy. W moich snach bardzo dużo ludzi zabijam. Uciekam przed zabijaniem, przed byciem zabitym. Uciekam przed śmiercią, uciekam przed zombiakami właśnie. Ostatnio jak byłem tydzień temu na spacerze, pojechaliśmy z chłopakami pod Warszawę, łazić na wałach, w sensie na pustych wałach w dziczy przywiślanej. I też sobie wyobrażałem taki świat po kryzysie klimatycznym. Świat, w którym jakby też jakiś taki postapokaliptyczny, w którym nie wiem, jakby założyłem, że cywilizacja się nie załamała, ale jakby całkowicie się zmienił rzeczywistość, że nie wiem, mamy internet, ale lajki są w nim zakazane, no nie, żeby po prostu nie promować narcyzmu, że zakazane są podróże wszystkim, co w jakikolwiek wykorzystuje zasoby planety, więc generalnie ludzie chodzą na piechotę między miastami albo poruszają się na rowerach. Jakieś takie różne. I generalnie wszędzie panuje spokój. Galerie się zazieleniają, galerie handlowe, bo w nich są albo domy kultury, albo ogrody, bo są zakazane też sklepy wielkopowierzchniowe. Naprawdę ten temat śmierci, umierania długo we mnie jest od ostatniego
A ja
czasu.
myślałam sobie ostatnio o bańkach informacyjnych. O tym, że to jest czasem traktowane jako zarzut, że ktoś jest w jakiejś bańce informacyjnej. I że z takich bańek informacyjnych powinno się wychodzić. Na przykład ludzie głosujący na Platformę albo na Lewicę, że czytają tylko takie teksty dziennikarzy lewicujących, a prawicowcy prawicowych i widzą tylko jedną stronę. A ja się zaczęłam zastanawiać, czy to nie jest tak, że bańka informacyjna to jest trochę decyzja, w jakim świecie chcę żyć, który świat ja wybieram. Czy ja na przykład chcę się otaczać ludźmi, którzy mają w sobie miliony lęków i cały czas opowiadają o tym, że w 2050 skończy się świat? Czy rozmawiać z ludźmi o tym, że fajne jest życie.
Ja myślę, że bańki informacyjne w ogóle mają bardzo dużo pozytywnych aspektów też. Jakby, okej, jest bardzo trudno z niej wyjść, w tym sensie, że to już chyba Bauman o tym pisał, czy nie? Czy tam kto bądź. Że bardzo trudno jest z niej wyjść, w sensie otrzymać informacje, które nie są gdzieś tam w twojej przestrzeni. Ale z drugiej strony, będąc w tej konkretnej area of knowledge, no, w tej konkretnej bańce już niech będzie, też otrzymujesz szansę poszerzenia swojej wiedzy w tym konkretnym temacie. Że na przykład, jeżeli ja mam takie, a nie inne wyszukiwania na moim komputerze i potem będę używała komputera, nie wiem, Kamila, to nie znajdę takich samych rzeczy. Jakby po prostu moje wyszukiwania będą zupełnie inne, w tym sensie, że mam dużo większą możliwość odnalezienia tego, czego chcę na urządzeniach, których ja używam, gdzie mam tą swoją bańkę informacyjną, niż na jakby w cudzej. Że jakby te osoby, które nie są zainteresowane, nie wiem, teatrem, jeżeli będę używała ich urządzeń, nie znajdę tych informacji, których chcę znaleźć.
Tak, ale ja mówię o bańce informacyjnej bardziej mentalnej niż komputerowej.
Ale to jest bardzo jakby połączone w tym
Może
sensie,
tak.
że możesz pogłębić wiedzę tylko w tym zakresie, w którym decydujesz sobie tę wiedzę pogłębić.
Ale tak z przekory cię trochę zapytam, kiedy korzystasz z cudzych urządzeń?
No w pracy na przykład. Nie mogę robić researchów do swoich rzeczy w pracy, bo nie znajduję tych samych rzeczy.
Okej. Okay.
W sensie propozycje moich wyszukiwań są
To teraz,
zupełnie.
drodzy pracodawcy Liny, ona próbuje robić research na tematy niepłacowe, kiedy wy jej płacicie za
I
to.
co więcej, nie rozumiecie tego, bo mówimy o tym po polsku.
Nie, no teraz mam.
I jeszcze ma żal.
Akurat Polką jest moja nowa menadżerka, ale już dobra. Jest
To się działo w twojej poprzedniej
wspania.
pracy. Bo
No, w
tam
tej nie ma
kochasz.
jeszcze tego czasu, ale jeszcze się uczę, ale pozdrawiam Georginę. Jeżeli kiedykolwiek będziesz tego słuchała, to pozdrawiam. Ja lubię to, że można sobie wybrać to, z kim się przebywa, to jakie informacje do mnie docierają, do czego się dowiaduję. Trochę mnie przeraża bo jak sobie myślę i jakby patrzę na tą moją bańkę i to jak bardzo pozytywnych ludzi mam wokół i jak bardzo pozytywne informacje konsumuję, czy to w sieci, czy w ogóle w książkach, nie w książkach i tak dalej, to przeraża mnie opcja tego, że ktoś może mieć na przykład tą swoją bańkę wypełnioną nienawiścią tylko, albo jakimiś naprawdę szkodliwymi treściami dla samego siebie. I że ta osoba rzeczywiście, jakby często świadomie, często nieświadomie, ale jakby, że wybiera w pewien sposób bycie w takim środowisku mentalnym. To mnie przeraża. I gdzieś przez to, że ta osoba jakby wybiera tą konkretną bańkę, jest prawdopodobnie bardzo trudno dotrzeć do osób, które wybierają takie rzeczy. Więc to jakby ta perspektywa mnie przeraża. Ale uwielbiam to z mojej perspektywy, że mogę sobie wybrać i wtedy widzę tylko to, co chcę widzieć. To już tak i w sieci, i nie tylko, no nie?
Tak, no to bardzo ładnie to Malina podsumowała, z czym ja się też zgadzam, że to jest taki wybór świata, w którym żyję.
Tak, to właśnie, ale to mnie martwi to, że jednak jeżeli chcesz zmienić świat na przykład, to w jaki sposób miałbyś albo miałabyś dotrzeć do baniek tych osób, które wybierają żyć w jakimś takim bardzo ogromnym lęku i nienawiści i wszystkich złych rzeczach. Jakby jak dotrzeć do nich?
No wiesz co, ale to chyba jest też to, że nie pomożesz komuś, kto nie chce tej pomocy. Więc ktoś musi już mieć taką chęć, żeby już mam dosyć i wtedy się pojawiają takie osoby.
No.
Wiecie co, miałam taką, jak byliśmy na tym teście na HIV, to przypomniało mi się, że jak miałam 18 lat, to poznałam takiego faceta, który w dniu, w którym go poznałam, się dowiedział, że ma HIV-a. Ja go pojechałam odwiedzić, bo moja koleżanka ze szkoły się z nim kumplowała i wybierała się do niego, żeby go jakoś tam wesprzeć. On był wtedy w szpitalu na odwyku i pojechałam z nią. I tak się jakoś od tego dnia, kiedy go poznałam, staliśmy się, no zaprzyjaźniliśmy się. Ja nie pamiętam, jak długo my się przyjaźniliśmy. Rok, dwa lata, nie pamiętam. Ale było tak, że przez ten pierwszy okres jego oswajania się z tym, że ma HIV-a, wtedy to jakby jeszcze nie było tak, takich leków, że człowiek sobie mógł spokojnie, normalnie żyć. Tylko raczej to była taka wizja, że ten... No, że to jest choroba śmiertelna. Że ten początkowy czas jego oswajania się z tą chorobą spędził nagle z osobą, która znikąd mu się pojawiła w życiu. A była dla niego jakimś tam wsparciem. Sobie myślę, że jak człowiek chce czegoś, to dostanie. Jak się otwiera na jakąś pomoc.
No tak, ale ja tak trochę też wierzę, że jeżeli dzielimy się miłością, nawet z osobami, które nie proszą o nią, to może wpłynąć pozytywnie na te osoby. I się zastanawiam, jak można by dotrzeć. No pewnie przez popkulturę taki mam jakąś intuicję.
Właśnie myślę, że są dwie drogi, to znaczy jedną jest taka, że po prostu osoby, no tak, popkulturowo, a druga to jest taka, że praca u podstaw, czyli takimi bezpośrednimi spotkaniami. Kiedy się widzimy, kiedy możemy porozmawiać o tym, w co wierzymy, powiedzieć dlaczego w coś wierzymy. No ja tak wierzę, że na przykład dlatego bycie wyautowanym jest tak bardzo ważne społecznie, pomijając jakby przede wszystkim aspekty dla siebie samego, siebie samej, żeby żyć w prawdzie, w autentyczności i nie zaprzeczać w ogóle części swojej osobowości, natomiast czy seksualności. Natomiast no to jest też taki przykład dla ludzi, nie? Hej, jakby... Jestem osobą homoseksualną, nie zjadam dzieci, nie przerabiam nikogo na macę. No i generalnie jakby po prostu chodzę, żyję tak samo jak ty, mam takie same problemy jak ty.
No teraz to mnie naprawdę zdziwiło, że nie zjadasz dzieci.
No, Myślę, że jeszcze znalazłoby się jeszcze.
Jakże to tak?
Znalazłoby się jeszcze kilka mitów, które mógłbym obalić. Ale nie wiem, czy nasze bańki się spotkają. Dlatego w wizji mojego apokaliptycznego świata zakazane są lajki.
A to już chyba gadaliśmy o tym, że to powoli Instagram to ogarnia też.
Tak, tak, wspominałem.
Co jest fajne. W ogóle to jakieś takie bardzo duże skupienie społeczne na reakcji, jaką się otrzymuje za względem czegokolwiek, czym się dzielisz, czy to jest w sieci, czy nie w sieci. Jest tak bardzo duże skupienie na tym, jak inni cię widzą poprzez to, że to rzeczywiście no niszczy, psuje. Jakaś jestem niekonkretna dzisiaj. Miałam przepiękny tydzień, wiecie? Już tak zapytam sama siebie, skoro wy mnie nie chcecie zapytać. Jakie zwycięstwa miałam w tym tygodniu?
To zaczekaj, Lina, zaczekaj. Linka, a ty nam jeszcze nie powiedziałaś, jakie ty miałeś zwycięstwa w tym tygodniu?
O, jak miło, że pytasz, Malina, dziękuję.
Proszę.
Wiecie co, nie, naprawdę wspaniale, że pytasz. Miałam bardzo piękny tydzień, wiecie? Jakiś taki bardzo dużym kontakcie ze sobą. W bardzo jakimś takim dużym spokoju i takim byciu mną. I w ogóle zaczęłam słuchać kolejnej książki Gabrielle Bernstein. I jakby ona, no można ją bardzo lubić albo nie lubić. Ona jakby teraz jest troszeczkę jedną z tych takich duchowych przewodniczek dość popularnych na całym świecie. I czytałam jej książkę Universe Has Your Back. I potem jakoś tak zaczęła jej, jedna z nowych książek zaczęła mi się jakoś tak pojawiać. Gdzieś tam ktoś o niej wspomniał, gdzieś tam ją zobaczyłam na Instagramie, gdzieś tam ktoś coś tam. Tylko, że wiecie, ona napisała mnóstwo innych książek też, ale ta konkretna Super Attractor zaczęła się pojawiać. I dopiero potem, jak przesłuchałam też przez przypadek jeden z podcastów, wywiad, których słucham regularnie, akurat babeczka przeprowadzała wywiad z nią o tej książce. I okazało się, że to jest tak naprawdę kolejna część, jakby kolejny stopień po tej pierwszej, którą uwielbiałam totalnie. I ta pierwsza była skupiona na przekształcaniu strachu, w którym się żyje, na wiarę, w to, że, znaczy belief, faith, czyli zmiana twojego jakby stanu bycia w jakimś takim niepozytywnym, no niepozytywności, nie wiem, jak to przekształcić, jak zmienić ten twój wewnętrzny krajobraz na taki, który będzie bardziej właśnie pełny nadziei i jakiegoś takiego otwarcia na to, co wszechświat ci jest w stanie zaproponować, czy Bóg, czy w ogóle jakkolwiek sobie nazywasz tą wielką siłę, czy coś tam. Więc to była ta pierwsza książka i to ona bardzo mi zmieniła dużo i to była taka była główna mantra i jakaś taka afirmacja, z którą pracowałam bardzo długo i która po prostu zmieniła całe moje życie. I to było I'm surrendering myself to the power of the universe. Co jest jakby, no, poddaję się mocy wszechświata czy coś tam. Że jakby okej, nie mam nic. Puszczam wszystko wolno i jestem kim jestem i to jest dobre. To była ta pierwsza książka i tak jak mówię, zmieniła moje życie totalnie i jakoś niedawno zaczęłam mieć takie, że to przestało działać już jako mantra. I'm surrendering myself to the power of universe. Przestało mi robić. Miałam takie te myśli, że kurde, to się chyba jakoś wyczerpało. I wtedy ta druga książka do mnie dotarła. Co było w ogóle magiczne. I ta kolejna książka jest, teraz jestem gdzieś tam w połowie czy coś, jest o tym, jak pozostać w tym byciu pozytywnym, znaczy pozytywnym w sensie, nie jest to takie power of positive thinking, to jest jakby jakieś takie bycie w jakiejś ogromnej wierze, w to, że wszystko się ułoży i tak dalej, i bycie w jakiejś takiej ogromnej radości, nad którą ty pracujesz i decydujesz się być. Wy. To bardzo zangielszczone zdanie. Nieważne. jak pozostać w tym stanie i jakby być otwartym na wszystko to, co może do ciebie ze wszechświata przyjść do twojego życia, wszystko to, czego chcesz, jak się połączyć z tym, jak być w odpowiednim krajobrazie mentalnym i emocjonalnym, żeby przyjąć wszystko to, czego chcesz. I tam główną mantrą jak na razie jest... to ja dopiero zaczęłam, nie wiem, 2 dni temu, więc mam takie... I to akurat działa, że mam takie za każdym razem, jak to mówię, to prawie mam łzy w oczach. Everything is coming to me. I'm taken care of.
Wszystko do mnie przychodzi, jestem zaopiekowana.
Tak. I po prostu to jest jakieś ogromne zwycięstwo, jakiś cudowny dar od wszechświata, że ta książka do mnie przyszła i że mam teraz szansę pracować nad tym aspektem w moim życiu. Więc tak chciałam się podzielić. Gabriel Bernstein. Universe Has Your Back na pewno było przetłumaczone na polski i jest chyba dostępne, bo to widziałam nawet w księgarni gdzieś tam. Nie pamiętam tytułu polskiego, a ten nowe na pewno też jest przetłumaczone, nie wiem, jest dość popularne, ale nie wiem, czy jest przetłumaczone na super atraktor, czy super nie wiem co.
Super przyciągacz.
No, coś takiego, jakby nie wiem, na co zostało przetłumaczone, ale jest super attractor tytuł po angielsku. Więc polecam to bardzo, jeżeli macie otwarte serduszka, żeby przyjąć te rzeczy, bo jest już takie bardzo spirytualistyczne i amerykańskie. Ale jeżeli macie otwarte serce, to są bardzo, bardzo ciekawe pozycje, żeby sobie z nimi pobyć, z tymi myślami.
Do mnie przyszła taka afirmacja podczas ostatniego wewnętrznego architekta. To tak wspominam, bo synchroniczność. Nie stawiam oporu, płynę z prądem życia.
Ale ładne. Ale to jestem zaopiekowana, to ja sobie zaraz zapiszę, bo jest jakoś też dla mnie. Kamilku?
No.
Zastanawiam się, czy ci to powiedzieć, bo nie chcę ci się wtrącać, ale wiesz, że mózg nie słyszy słowa, nie? Myślałam sobie, czy myślałaś o tym, żeby zmienić trochę tą afirmację?
Ja wiem. Okay. Ja od Kasi dostawałem afirmację, gdzie było słowo nie, więc stwierdziłem, że po prostu zaufam sobie.
A ja sobie mówię teraz? Ojej, czy ja mówię sobie? Nie, teraz wam nie powtórzę dokładnie tej afirmacji, ale ogólnie mówię sobie, że jestem dla siebie wyrozumiała. Że dużo rzeczy zrobiłam dobrze, dużo rzeczy zrobiłam nieidealnie, ale zasługuję na szacunek, na wyrozumiałość i na miłość swoją.
Bardzo ładne.
A w ogóle to ja ci dziękuję, Malina, za podpowiedź, bo tak szybko zacząłem zagadywać to, co mówisz. Zauważam to u siebie ostatnio, że nie potrafię się czymś ucieszyć albo komuś za coś podziękować, bo jakoś tak zagaduję albo coś robię z tym od razu, zamiast pobyć w tym.
Linka?
No?
A co takiego? Bo powiedziałeś, że bardzo dobrze ci minął ten tydzień, ale czy coś takiego się działo w nim? Czy to były bardziej twoje wewnętrzne stany?
Działo się też, bo u mnie się dużo dzieje w ogóle. Ostatnio szczególnie. I w ogóle już nie pracuję w tej wegańskiej knajpie, w której pracowałam.
Brawo.
Jakby nie jestem do końca zadowolona z tego, w jaki sposób to się rozwiązało. Znowu nie do końca podjęłam decyzję. Zamiast iść po jakby za głosem intuicji, w momencie, w którym miałam takie, nie, to nie jest dla mnie miejsce, powinnam stąd zniknąć. W momencie, w którym miałam takie myśli, powinnam była szybciej zareagować, więc nie jestem do końca zadowolona. I znowu jakby troszeczkę za długo tam byłam. Nie było żadnej jakiejś wielkiej afery ani nic, ale jednak ta moja relacja z tą menadżerką no nie była za dobra. I w pewnym momencie już tak zaczęłam, już wiedziałam gdzieś, że ona chce się mnie pozbyć po prostu. Już wiedziałam, że ona zatrudnia zdecydowanie za dużo ludzi, że nie wiadomo jaki jest grafik na przyszły tydzień, że na cały czas go nie chcę upublicznić. Już takie miałam, no coś tu jest nie tak. Więc już wiedziałam, że ona tak naprawdę chce mnie zwolnić. I dla mnie to spoko, bo tak naprawdę też chciałam odejść, tylko jakby nie chciałam dopełnić tej sytuacji. Tak jakby teraz się uczę tego, żeby rzeczywiście wziąć sprawy w swoje ręce i kiedy chcę się zwolnić z pracy, to się zwolnić od razu, jak mam takie myśli, zamiast jakby przeczekiwać, ja tak zwykłam w życiu, przeczekiwać i mieć aferę, nie?
To tak jak z chłopakami miałaś, że nie kończyłaś związków, tylko czekałaś, aż oni.
O tak, no to jest wszystko to, że ja tak nie chcę brać odpowiedzialności, że jakby to mi się zmienia, to też była trochę inna ta sytuacja, ale no, jeszcze nie jestem tam, to zobaczymy, jak to tam się zmieni dalej. Ale w ogóle pierwszy raz, i to był, och matko, zostałam zwolniona przez WhatsApp. No, ja miałam takie, co? Ona w ogóle, i to więcej, nawet nie bezpośrednio przez WhatsApp, ale ona tak próbowała udawać, że robi wszystko tak, jak powinna robić. Więc co ona napisała? Napisała do mnie wiadomość przed moją następną zmianą na WhatsAppie. Hi Lina, unfortunately we need to have a chat before you shift tomorrow. Czyli no niestety, ale musimy porozmawiać przed twoją zmianą jutro. Ja mam takie, jakby ja już mam to w sobie, że jakby wiem, że tam jest coś nie tak. Więc pytam, okej, czy mnie zwalniasz teraz, czy mam szukać nowej pracy? Ja się nie patyczkuję, jak wiadomo. Ona mi nie odpisała przez 8 godzin tego dnia. Jakby kompletne milczenie. Więc co ja odpisałam? Ja już miałam casting następnego dnia i byłam otwarta na to, że dobra, nie pójdę na ten casting i tylko pójdę na tą zmianę, bo jakby mamy niewystarczająco dużą liczbę pracowników na ten dzień i tak dalej, więc jestem w sumie potrzebna i mam takie, okej, dobra, no tam jeden casting, no przeżyję. No ale w momencie, w którym ona mi tak napisała, ja mam takie, okej, ona po prostu planuje mnie jutro zwolnić. Co więcej, jaki jest w ogóle powód, żeby pisać coś takiego? Ona próbuje sprawić, żebym ja nie przyszła i żeby ona nie musiała mieć tej konwersacji ze mną. No bo nie ma innego powodu, dla którego piszesz takie gówno. Więc wieczorem napisałam, że unfortunately, no niestety, Heather, ale to, co napisałaś, dało mi takie anxiety, nie wiem, jak to jest, niepokój, nerwice, nie wiem. Prawie, że atak paniki i nie jestem pewna, czy będę w stanie, i twoje milczenie później też, więc nie jestem pewna, czy będę w stanie przyjść do pracy jutro. Możliwe, że będę potrzebowała dnia wolnego na moje mental health. I no jestem pewna, że sobie dasz radę i bla, bla, bla. Już miałam takie, pieprzę cię, idę na moje audition i tak dalej. Ona najwidoczniej mnie nie potrzebuje, skoro mnie prowokuje tutaj, żeby nie mieć w ogóle ze mną do czynienia już. I ona odpisała za chwilkę potem. Odpisała, że to oczywiście nie jest personalne, że ona nie chciałaby tak, żeby przez WhatsApp, ale że byłam niezadowolona w tej pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że ona teraz to przenosi na e-maila. Ja mam takie... Co ty w ogóle teraz próbujesz? I że jeżeli potrzebuję, że oczywiście mental health jest bardzo istotny, że wcale nie muszę przyjść do pracy, jeżeli czuję, że nie chcę i że znajdą kogoś tam na zastępstwo i w ogóle i bla, bla, bla. Czyli jakby ona już się przygotowała do tego, że tak naprawdę ja nie przyjdę, jeżeli ona jakby zrobi to, co zrobi. I tak też się stało, więc odpisałam tylko za jakby wszystko, co myślę na zasadzie, że ona nigdy właściwie nie wysiliła się w żaden sposób, żeby relacje ze mną nawiązać, że nie miałyśmy dobrej relacji od początku, próbowałam się z nią jakoś zakolegować, to nie wychodziło i jakby od niej nie czułam żadnego zainteresowania, żeby w ogóle te relacje jakoś zbudować. Co więcej, gdybyś nie chciała mnie zwolnić przez WhatsApp, to byś mnie nie zwolniła przez WhatsApp. To jest bardzo jasne, że masz osoby już, jakby już chcesz mnie zastąpić w tym tygodniu, że masz osoby, które będą pracowały za mnie i to też nie jest sposób, w jaki się rozwiązuje te sprawy. Co więcej, nie chcesz upublicznić, nadal nie upubliczniłaś grafiku na następny tydzień, czyli prawdopodobnie nawet mnie tam nie ma, a wciąż nie było rozmowy ze mną na ten temat. nie potrzebuję rozmowy telefonicznej już w tym momencie. Wiem wszystko, czego potrzebuję. Jakby chcę tylko, żebyście mi zapłacili za godziny, które do tej pory przepracowałam i holiday pay. Nie potrzebuję jakby... jak to? I refuse. A odmawiam? Nie wiem. No mówię tak. Nie. Pracy z osobą, która w taki sposób operuje, w jaki ty operujesz. All the best. You.
Techniczna przerwa, bo Kamil ma jakiś problem z internetem, napisał to właśnie i żeby dać mu chwilkę.
Dobra, ja tylko dokończę, że tego samego dnia dostałam nową pracę gdzie indziej.
No właśnie chciałam ci powiedzieć, bo miałam taką myśl od razu, że być może te rzeczy, które ci teraz przychodziły do ciebie w Londynie i z tą pierwszą pracą i z tą teraz, że to miało być po prostu dla ciebie wprawki przed sytuacją, która będzie pewnie dużo ważniejsza i tam będziesz musiała mieć te kompetencje.
Tak, ja w ogóle... Właśnie to też jest jeden z sukcesów tego tygodnia dla mnie, że ja bardzo, bardzo dobrze odebrałam tę sytuację. W tym sensie, że jest takie... Gdzie ja to usłyszałam? Może też i Gabriel Bernstein, nie wiem. Że rejection is God's protection. W tym sensie, że każda odmowa, czy to jakby nie, które słyszysz i jakieś odrzucenie, to jest wszechświat, czy tam Bóg, czy ktokolwiek, jakby coś, co tak naprawdę próbuje cię nie, jak to się mówi? Protection, no weź mi pomóż. Nie ma Kamila i się nie da.
Chronić.
Tak, że to tak naprawdę chroni cię przed czymś, czego nie miałaś doświadczyć. Ja po prostu nie miałam tam być już. Takie mam poczucie, że mam takie... Idę gdzieś indziej teraz naprawdę od tego samego kurde dnia dostałam pracę. Mam takie wow.
A w czym?
W kinie.
O, ale fajnie!
No i to jest takie dość posz kino i tam już moja znajoma Agę, pozdrawiam bardzo serdecznie, już pracuje. I to jest takie naprawdę bardzo fajne takie nastawione na customer service, ale takie naprawdę bardzo miłe i diverse i jakieś takie w ogóle... Super wymyślone. W ogóle dostałam jakiś, od razu dają taki ogromny trening online z wszystkimi informacjami, które powinnaś wiedzieć przed pierwszą zmianą. Przepraszam, co dla mnie, jako dla osoby, która tak naprawdę trenowała pracowników i tak dalej, jest jakoś tak istotne i ja lubię mieć bardzo dobrze ułożony i taki, jakby strukturę treningu i tak dalej. Więc to jest w ogóle wspaniałe. Zaczynam we wtorek i jakoś w ogóle super. I będę mogła chodzić na wszystkie filmy za darmo, a kino tutaj jest tak drogie, że w ogóle nie chodzę do kina teraz. W ogóle. A tutaj byłam na rozmowie i zaraz po tym dostałam, jakby w sensie wpuścili mnie na film. Jakieś wiecie, że od razu, że jest jakaś taka atmosfera, w ogóle cudowność. Co więcej, jest dość blisko mojego domu, więc będę mogła na hulajnodze dojeżdżać. Kupiłam hulajnogę ostatnio, żeby nie płacić za bilety i w ogóle do tych rzeczy, które mam lokalnie. Więc wspaniale w ogóle. Więc to też jest takie jedno ze zwycięstw tego tygodnia. No i dostałam... Ja tak w ogóle monologuję strasznie. A jaka jest sytuacja z Kamilem w końcu?
Chyba jeszcze nie ma. Nic. On się sam podłączy, nie?
To już dokończę.
Dokończ.
Dokończę jeszcze, że zaczęłam w tym yoga studio pracę u mnie i pierwszy raz czuję w taki survival job, w taki day job, która ma mi tylko jakby płacić za rachunki i pomóc mi w mojej aktorskiej, w ogóle artystycznej karierze. Pierwszy raz się czuję bardzo na miejscu i mam takie okej, jest mi dobrze tam. Taką pracę mogę wykonywać. I tak jakby ten cały hostel i wszystko to, co robiłam do tej pory, bardzo mnie przygotowało do tego, co powiedziałaś, do tego, co robię teraz tutaj i ta praca mi w ogóle nie wadzi, przynajmniej na razie. Zobaczymy, jak to będzie później, ale jestem bardzo dobrej myśli, szczególnie, że naprawdę chcę zrobić ten teacher's training, hot yoga, zobaczymy, jak to wyjdzie.
A ja byłam teraz w zeszłym tygodniu 3 razy na basenie i tak się cieszę w ogóle, bo to mi tak dużo daje. Dzisiaj jeszcze myślałam, że dotrę, ale trochę zmarznięta byłam po spacerach. A wiem, jakie ja mam sukcesy. To tak a propos twojego pytania początkowego. Jesteś?
Tak, tak. Czytałam Kamila wiadomości. Okay. Jestem. No. O, Oczekajcie. Cześć Kamil z powrotem.
Hello.
O.
Moją historię usłyszysz razem ze słuchaczami.
To jest jakaś tradycja, że po prostu ja co odcinek słucham czegoś, czego nie słyszałem w trakcie jego nagrywania.
No to już tradycja. No, Malina, zwycięstwo tego tygodnia. Zaczęłaś mówić, to już Kamil jest z powrotem, to już możesz nam obojgu.
Boże, zapomniałam.
Nie zapomniałam.
Nie, bo to nie są duże rzeczy. Chodzi mi o to, że takie małe rzeczy, nie, które...
Zwycięstwa są zawsze dużymi rzeczami.
W sensie takim, że to nie są żadne duże aktywności i one mogą nie być odczytywane jako zwycięstwa, kiedy człowiek jest w normalnym stanie. Natomiast w moim takim obniżonym nastroju to, że się decydowałam na to, że 3 razy w tygodniu byłam na basenie, na jakby dodatkowo jeszcze chodzę sobie na trening, że to za każdym razem, kiedy się przełamywałam i tam szłam, to się bardzo cieszyłam, że robię coś dla siebie. Jeszcze tak sobie za każdym razem jakby mocno nadawałam temu znaczenie, że hej, popatrz, co dla siebie robisz, to jest cudowne. To jest fajna aktywność. I też jakoś też bardzo doceniam te nasze podcasty, one mi jakoś dobrze robią, to, że je nagrywamy. I zaczęłam robić stronę internetową swoją. Na razie idzie tak dość opieszale, ale tworzy się powoli.
Super, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę.
Ja mam takie poczucie, że jak taki koń pod górkę, ale już ruszam.
To tak ruszyć jest najgorzej, a potem już jest dobrze chyba. Takie mam wyobrażenie. No.
Tak, bo w ogóle ten przepraszam, jak stuknę, ten mój obniżony nastrój w tym roku jest o tyle specyficzny, że mam dość dużą jego świadomość i nie poddaję się, tylko mam takie, okej, jak sobie możesz pomóc?
Super.
Bardzo piękne.
W ogóle, słuchajcie, zastanawiam się od wczorajszej nocy nad tym, żeby zrobić jakiś wolontariat.
Ale super.
Tylko właśnie tak szukam jakiejś informacji, co mogłabym robić i co by było takie... niedobijające.
Co to znaczy, że żeby ciebie nie kosztowało za dużo w tym sensie?
Tak, znalazłam taki wolontariat, który w sumie byłby całkiem odpowiadający moim kompetencjom zawodowym. Wspieranie rodzin, których dzieci są w hospicjach albo umarły. Wspieranie tych rodzin i ich reszty dzieci. W tym, żeby one normalnie funkcjonowały w takich codziennych rzeczach. Nie, że tam pomaganie w lekcjach, albo pogadanie, albo gdzieś pójście.
To ciekawe, że myślisz o wolontariacie tak blisko krążącym wokół śmierci.
Która do tej pory powiedział z przekąsem.
I myślisz o tym, że to jest coś, co się nie będzie kosztowało.
Nie. To chyba właśnie Malina powiedziała, że to może kosztować, tak czy nie? Że ty teraz myślisz o tym, że to może być zbyt kosztowne, chcesz znaleźć też inne opcje, tak? Tak, dobrze zrozumiałam?
Dobrze zrozumiałeś. Nie, tak, bardziej mam takie... Ja kiedyś, jak byłam dużo młodsza, to sobie myślałam zawsze o tym, że kurde, lekarze mają tak cudownie, bo oni mają taki zawód, że jeśli chcieliby komuś pomóc, tak... Nie pracował, ale po prostu, że pomagają światu, no to są takie, no, mają takie umiejętności, że sobie jadą do jakiegokolwiek kraju, po prostu wspierają biednych ludzi, lecząc ich i tak dalej, nie? Że to jest coś cudownego, bo to jest taka naprawdę realna pomoc. Takie, to są takie trochę niezastąpione osoby. Tak czułam, że to, co ja mam w sobie, no to są takie rzeczy, które każdy człowiek ma. A kiedy czytałam sobie o tym jednym konkretnym wolontariacie, to sobie pomyślałam o tym, że ja tutaj mam trochę większe kompetencje niż każda zwykła osoba, bo jednak pracuję od już paru lat ładnych w edukacji i to takiej bardzo empatycznej.
To no. Co jest twoim największym lękiem w kontekście tego? Czy możemy nazwać je, te lęki?
No. że jeśli ja bym, żeby to u mnie nie podziałało na to, na większe docenienie życia, tylko na większe poczucie beznadziei.
Że zamiast poczucia bycia potrzebną, będziesz czuła, że nic się nie da zrobić, bo wszystko jest takie chujowe.
Tak, ale ja nie, to nie, nie, nie taki jest mój cel w ogóle wolontariatu, żebym ja się czuła potrzebna. Tylko takiego docenienia życia i w ogóle oddania też światu czegoś, jakiegoś takiego kawałka. Że jakby ja tak bardziej czuję, że to jest bardziej obowiązek nasz, taki jakiś moralny, żeby w ogóle też oddawać światu, bo się dużo też dobrego dostało. Takie chyba bycie może też potrzebne. No.
Wiesz co, ja się spotkałem kiedyś z takim wolontariatem, że jakiś albo ośrodek pomocy społecznej, albo, kurczę, nie pamiętam, czy to była instytucja albo zajmująca się osobami niepełnosprawnymi, dorosłymi, albo osobami starszymi, już nie pamiętam. I oni szukali ludzi, którzy po prostu by zaoferowali swoje umiejętności. Czyli, że na przykład, nie wiem, jak ja jestem aktorem, to mógłbym tam robić jakieś zajęcia teatralne czy coś. I to było bardzo ciekawe. I, no nie wiem, no to tak ci podpowiadam, że kiedyś się spotkałem z czymś takim. Może gdzieś na coś takiego jesteś, jeszcze trafisz.
Ja mam dwie myśli w ogóle w kontekście tego. Pierwsza, że skoro jestem tak ogromny lęk przed pójściem tam, to może być droga, którą powinnaś obrać. Że to może być coś, czego bardzo, bardzo potrzebujesz, bo jest tak duży opór. Bo zwykle to tak działa. A druga moja myśl była o tym właśnie bycia pomocnym. Of service to się mówi po angielsku, że jakby, że służysz komuś. I mam trochę taką intuicję, że w momencie, w którym jesteś właśnie w tym stanie służenia drugiej osobie, to nawet w najgorszym momencie, nawet jeżeli to jest jakby pomoc, nie wiem, przejścia na drugą stronę, to nigdy nie będzie złe dla ciebie? Rozumiesz, co mi chodzi?
Tak.
Że jeżeli to nie będzie jak właśnie z takiego ego i jakiegoś takiego, ja chcę zmienić sytuację, ale bardziej właśnie ja chcę być of service.
Dla kogoś.
Tak, że w służbie komuś. To powinno być zdrowe dla ciebie? Rozumiesz, co mi chodzi? Bo tak trochę jestem pomieszana, ale mam taką, no takie myśli mam w tym kierunku. I że tak naprawdę duża trudność byłaby w tym, żeby utrzymać ten stan, podejście do tego, co się robi, jakby bycia w służbie, a nie skupienie na tym, jak ja się czuję w tej sytuacji, widząc te rzeczy albo odbierając te emocje. Że to by była trudność i największa wartość też tego pewnie, doświadczenia w sensie.
No.
Mówiłam, że to dobry tydzień był dla mnie. Że taka jestem skontaktowana ze sobą. Więc takie
Dzisiejszy
mam myśli
odcinek będzie
właśnie.
się nazywał Mądrości Liny. Czytałam niedawno, znaczy tak sobie przeglądałam scenariusz humusu.
No.
Mi się znowu, jakby strasznie mi się zachciało, żebyśmy zrobili z tego audycję.
Ja myślę, że to by zadziałało bardzo mocno.
Teatr
Ja
Polskiego
myślę, że to
Radia.
by zadziałało jako słuchowisko bardzo mocno, no. Tylko prób jakiś. Znaczy potrzebujemy jakby czwartej pary uszu. Jeżeli teraz słuchasz tego i chciałbyś wziąć udział po prostu współpracować z nami, to wyślij do nas maila
Tak.
humusiwino@gmail.com. Pogadajmy o tym.
No.
Myślę, że tak, myślę, że to by bardzo działało jako słuchowisko. Mnie w ogóle bardzo ciekawiła ta wiadomość od Marty, to było? O tym, że tam jest taka bardzo duża energia porażki.
A, no.
Bardzo mnie to jakoś rezonowało ze mną w tym sensie, że rzeczywiście to jest tam bardzo dużo tego. I ja już miałam nawet jakiś czas takie poczucie, że tam nie ma właśnie, że nie ma klimaksu do końca, że tam jest coś, co tam się zaczyna i ta energia się nie zmienia. I jakoś nie mogłam tego nazwać. I to, że jest tam energia porażki, mnie bardzo jakoś bardzo pasowało do tych myśli.
To jest niesamowite, bo rozmawiałam z Kamilem i powiedziałam mu to samo prawie zdanie. Powiedziałam mu, Marta nazwała to, co ja czułam, a nie potrafiłam tego nazwać.
Tak, no dokładnie to. Ja nawet miałam takie myśli, kurde, czy tam nie powinien być jakby, wiesz, po tym Humus i wino, czy tam nie powinno być jakiegoś epilogu, który by wyszedł z jakiejś improwizacji naszej. I że każdy by sobie napisał monolog albo, wiecie... Coś miałam jakieś takie, że tam się coś musi wydarzyć na koniec, coś, co jest poza mną, w sensie, że ja nie chcę tego napisać, że to powinno się stworzyć z tej dynamiki, która została tam zapoczątkowana. Rozumiecie, o co mi chodzi?
Że się powinna dopełnić.
Z jakimś takim, no coś tam się powinno wydarzyć. Malina, coś mówiłaś?
Tak, chciałam powiedzieć, że może powinien być odcinek drugi. Zróbmy serial z humusu.
O właśnie, bo może niektórzy ludzie nie ogarniają, że Humus i wino to dramat, który napisałam. To wytłumaczę.
To dramat.
To dramat. To jest dramat, który napisała Lina. Już tak cytując. Wytłumaczone? Zrozumiane?
Wytłumaczone? Zrozumiałe?
No zobaczymy, ale to jest bardzo, bardzo to było dla mnie jakieś ciekawe i miałam takie trochę... To też jest osoba, która jakby rozumie tę energię, co było dla mnie miłe. I chciałabym, żeby tam jakiś proces się dokonał. Żeby coś się urodziło jakby z pracy nad humusem i w sensie nad tym tekstem, żeby z tego wyszło coś niesamowitego, jakby druga część. No nie wiem, to pewnie rozmowa na inną okazję, ale... Takie mam jakieś myśli.
Falafel i bimber.
No, falafel i bimber.
O, jakie ładne. To byłaby historia upadku.
Tak właśnie będzie. Albo wzniesienia, no nie wiem. No a to może potem będzie trzecia część.
Chardonnay.
Ale to już jak sprzedaż. Jak sprzedasz franczyzę do Hollywood, to wtedy będziemy myśleć o kolejnej części, no. Trzeciej.
Tak, z szampanem. Coś i szampan. Coś wegańskiego i szampan.
Koniecznie coś z cieciorki.
Ale to musi być wtedy ekskluzywne. To będzie proseccio z czymś tam. Z Papadamus. To są jakieś takie placuszki, ale mają fajną nazwę.
No dobra. No tak pominę.
Że co? Że to nie są placuszki?
No to są takie, znaczy tutaj można kupić te Papadoms w każdym sklepie i to są takie chrupki.
No tak, no takie, no. Chrupko chlebki. Ale co z tego, że w każdym sklepie można to kupić?
No, że to nie ekskluzywne. Znaczy nie wydaje mi się być ekskluzywne, dlatego.
Chyba nic z cieciorki nie są ekskluzywne. A ja nawet nie wiem, Papadoms też nie jest cieciorki. Nieważne. Dobra, już skończmy ten temat. Nie przyznam się do błędu.
Ależ ja nie wymagam, żebyś się przyznała do błędu.
No ja czułam, że powinnam.
Poza tym przy naszych prorównościowych poglądach powinniśmy unikać ekskluzywnych aspektów. Ekskluzywności w ogóle.
Jeszcze raz?
Że przy naszych równościowych poglądach, prorównościowych poglądach powinniśmy unikać ekskluzywności.
Dlatego dopytywałam tak mocno, ponieważ wzrosło we mnie ogromne oburzenie, ponieważ, kochany, ja jestem, kurwa, wschodząca gwiazda. Ja nigdy nie powiedziałam, że równość jest okej.
Matko.
Kiedyś czytałam taki wywiad z Penelope Cruz. No i ona opowiadała o tym, że spotkała jakąś taką, którąś z takich starszych gwiazd kina. Załóżmy, że była to Sophia Loren. I mówi, że jak ją zobaczyła, to dostała po prostu szału, zaczęła piszczeć, pobiegła do niej, że w ogóle ją przytuliła nagle, chociaż jej nie znała i mówiła, że jest jej fanką i że ją kocha i tak dalej. A później w dalszej części tego wywiadu opowiadała o tym, ale no. Tak, to brzmiało tak, że jestem trochę z innej pozycji niż każdy inny fan Sophie Loren, no bo ja mogę tak do niej podejść. I tak sobie myślałam o takich równych i równiejszych.
Ale to o tej równości, co powiedziałaś, to był żart, czy to była prawda?
Kamil.
No ja nie wiem, w ogóle się.
No wytłumacz, bo ja teraz też jestem zgubiona.
Że co, że uważam się za wschodzącą gwiazdę i będę od was równiejsza, jak już wezejdę i będę miała inne prawa?
Nie.
Nie, no to ja akceptuję tę
Nie,
część.
nie. Nie, to właśnie tak się po prostu wolałem się upewnić, bo powiedziałeś, że ja tam się do równości nie przyznaję.
Nie, no to był żart, ale to, że nie można zrobić o drogim szampanie, bo wszystko musi być tanie i równe, to nie do końca. Ja nie jestem socjalistką.
A co jesteś?
Nie wiem, co ja jestem, ale nie jestem socjalistką. To są w ogóle, dla mnie to jest z innej przestrzeni w ogóle jakby rozmowa o tym. Uważam, że jak się coś dostaje w ogóle od świata, to się powinno oddawać. Ale to oddawanie do świata różnych rzeczy, no to jest jakby moja decyzja. Ale nie mam czegoś takiego, że jeśli zarobię dobre pieniądze, to będę miała wyrzut sumienia, bo ktoś jest biedny. Albo będę czuła, że nie zasługuję, albo że jestem zła.
Ale to chyba nie są podstawy socjalizmu.
No ale jakieś
Takiego w
mowa o tym, że
oryginalnej
nie.
formie.
Nie wiem, jak w sumie tak jakiś socjalizm. Ja jakoś tylko znam takie, wiecie, z jakichś takich przebąkiwań, niż nie czytałam nigdy nic, żadnych prac na temat
Kamil
socjalizmu.
nam.
Chciałam powiedzieć seksualizmu.
Kamil nam zaraz wszystko wytłumaczy.
Nie, nie wytłumaczę, bo też nie czuję, że mam kompetencje do tego.
Dobrze, bo ja nie chcę nic tłumaczyć i ja też nie mam kompetencji, więc.
Dlatego szampania to był żart i też nie mam z
Nie, to
tym
w
problemu.
ogóle nie. To chyba też się teraz trochę skręciliśmy w jakąś taką dziwną stronę rozmowy, której nie chcemy do końca prowadzić. Bo to nigdy nie był jakiś tam dla nas gorący temat, te polityczne tematy, czy był?
Mnie to zdziwiło, że wy jesteście zaskoczeni i potrzebujecie u mnie dojaśnienia.
Dla nas wspólnie nie.
Ja nie byłam pewna, bo tam było o równości i jakiś. Tak, ja mam poczucie, że ten żart Kamila nie wybrzmiał dobrze, i potem to było nałożony jakiś inny żart twój na to. I ja już potem się zgubiłam, nie wiedziałam, gdzie są, co i jak. A potem użyłaś słowa socjalizm, i potem już po to poszło w jakąś taką bardzo polityczną
A ja
stronę.
z kolei o tę równość zapytałem nie z oceniania, tylko z ciekawości, bo pomyślałem, że może masz w ogóle jakieś odkrywcze wnioski, które często miewasz dla mnie są odkrywcze. Jakby było w tym ciut niepokoju, ale też takie właśnie ciekawość, że ej, coś wymyśliła nowego, coś się u niej zmieniło. Ciekawe, co to.
A to nie, to jest to, co zawsze jest.
Tak, teraz już wiem.
Tak, im dłużej myślę, to chyba mogę być. Chyba, no, nie wiem. Nie wiem sama, co jestem. Pomyślę o tym i powiem wam wszystkie moje polityczne poglądy za tydzień.
Za tydzień będzie coming out
Chciałem
Liny.
powiedzieć, że ja uczestniczę w współtworze lewacki serial mówiony w Stole Powszechnym, który improwizujemy z moim znajomym Tomkiem Gromadką i z moją znajomą Moniką Rak. I jakby już była pierwsza seria, trzy odcinki żeśmy wyimprowizowali tego serialu. I niebawem będzie kolejne trzy będą odcinki. I jakby też pracujemy nad tym, żeby w ogóle od siebie się dowiedzieć, na czym polega nasza lewackość. I to jest bardzo ciekawy proces. Już się nie mogę doczekać, kiedy się spotkamy, żeby właśnie sobie o tym opowiedzieć, bo każdy z nas ma różne o tym pojęcie i gdzieś się chcemy w tym spotkać, co to w ogóle znaczy robić lewacki serial. I jakby tam też poruszamy te tematy, impulsywność, ekskluzywność i tak dalej, i tak dalej.
I to jest wspaniałe, to jest super w ogóle. Bo ja takiegoś nigdy nie, jakby zawsze miałam, wiedziałam, że jestem po tej lewackiej stronie, ale jakoś tak nigdy nie byłam w stanie dać sobie żadnej łatki, czy jakokolwiek się zdefiniować, to już kiedyś rozmawialiśmy o tym, ale też nie czułam potrzeby, żeby się definiować tak ostro. Czy ja bardziej... jakby bardziej te takie jakby żywe, emocjonalnie żywe rzeczy były dla mnie ważne, żeby mieć opinię tam, a tak takie czysto właśnie jak społeczeństwo powinno funkcjonować, to jakoś takie miałam zawsze. Niechże inni zdecydują, to jest, bo są bardziej inteligentni, może wiedzą lepiej. Ale to chyba to podejście właśnie sprawia, że potem jesteśmy w jakimś takim politycznym klopsie, więc trochę ostatnio odczuwam potrzebę jakby wzbogacenia swojej wiedzy i posiadania jakichś poglądów porządnych.
Znaczy, akurat co do tego, to ja mam jakieś poglądy, natomiast nie wiem, czy chciałbym mówić o tym, czym jest socjalizm, bo na tym się nie znam. W sensie jakby na tej definicji. Natomiast ostatnio, w sensie od już dłuższego czasu w moim życiu się obracam w takim środowisku, w którym no, łączy nas też to mocno. To jakby też jest gdzieś jedną z podstaw naszej relacji, to jakie mamy poglądy na to, jak chcielibyśmy urządzić świat, co naszym zdaniem jest dobre dla świata, dla społeczności.
No tak, bo to wszystko się sprowadza do wartości i może być ten wektor skierowany do siebie, a może być na zewnątrz. Ja mam takie wyobrażenie.
No.
I to jest jakoś ważne.
No.
To jest w ogóle też przeciekawe, że ja w moim życiu spotkałam tak wiele osób o bardzo, bardzo mocnych prawicowych poglądach. Nawet byłam w związku z taką osobą. Prawie w ogóle wyszłam za mąż za taką osobę nawet. Że jakby miałam szefów w bardzo prawicowych poglądach, miałam jakieś w ogóle bardzo dużo ludzi takich, którzy mnie jakoś próbowali jakby pokazać tę część, jakby żebym ja sobie mogła rzeczywiście zdecydować czy coś jakoś. I to jakiś zawsze był opór ogromny i gdzieś mam takie poczucie, że z ogromnej nienawiści to wszystko z jakiegoś bardzo złego miejsca w sercu to wszystko wynikają, te poglądy jakieś.
Już to chyba kiedyś mówiłem. Ale już parę razy się spotkałem w różnych artykułach z taką, nazwijmy to w cudzysłowie, diagnozą, że ludzie o lewicowych poglądach to ludzie, którzy u których dominuje jakby generalnym imperatywem jest poczucie winy. A ludzie o poglądach prawicowych i konserwatywnych to są ludzie, zdaje się, których imperatywem jest niedocenienie albo nienawiść, już nie pamiętam.
Ja mam poczucie, że w tych bardzo konserwatywnych poglądach, że ten wektor jest bardzo na mnie i moja wizja świata jest jedyną poprawną wizją, w związku z czym chcę ułożyć wszystkich innych w ten pseudopoprawny sposób. Podczas gdy bardziej liberalne poglądy, że jakby tutaj masz otwarte serce i wektor jest na zewnątrz i chcesz dać przestrzeń ludziom na decydowanie o ich wartościach i o tym, żebyśmy wszyscy jakoś byli w stanie żyć wspólnie. Nie wiem, ja tak to czuję jakoś bardzo mocno.
Mhm.
Nie żebym miała wiedzę, to jest bardziej moje emocjonalne odczucie w ramach tego, jakich ludzi spotykam, jakie miałam doświadczenia i tak dalej, że to jest jakiś taki mój nie jest ugruntowana i bazująca na informed opinion.
Że twoje poczucie też jest rodzajem wiedzy.
No może, to jest taka bardziej właśnie wiedza emocjonalna i to, co gdzieś tam moja intuicja raczej niż wiedza jako taka. Tak chcę tylko zaznaczyć, żeby nie było, że ja tutaj teraz wymyślam jakieś rzeczy ważne.
Herezja.
No. To w ogóle W jednym z tych wywiadów, albo w obydwu, na Instagramie, które publikowałem na Instagramie Humusu niedawno, jeden z nich powtarzałem i drugi z przekroju fragmenty wstawiałem. Obydwa wywiady bardzo blisko krążą tego samego tematu, czyli poczucia, czyli konieczności wychodzenia poza siebie, rozpuszczenia swojego ja w zbiorowości, w grupie. I tego, że staliśmy się po prostu przeintelektualizowani, zaczynamy coraz silniej się bagatelizuje emocje, ale emocje w tym znaczeniu, jakby uczucia się bagatelizuje, jakby tą wiedzę uczuć, to, że one też coś ze sobą niosą, że to jest też rodzaj wyznacznika czegoś, co nam mówi, to one coś nam mówią o świecie, którego doświadczamy, że wszystko się chce robić rozumowo. A to guzik prawda, bo to robienie rozumowo nas wcale jako cywilizację nie zaprowadziło w jakieś genialne miejsca. Znaczy, oczywiście one są, ale też doprowadziliśmy na przykład do katastrofy klimatycznej.
Ja tu się zgadzam bardzo mocno, w sensie to jakieś takie pominięcie intuicji i tego właśnie gut feeling. No tak, za mało się o tym mówi i za mało się
Ja
tego.
myślę chyba, że właśnie się mówi coraz więcej, że jakby tak jak przyglądam się i tam w miarę śledzę jakieś media, chociaż no żyję w swojej bańce, ale jakby nawet w mojej bańce nie mówiło się o tym. Nie mówili o tym naukowcy, bo to są rozmowy z naukowcami, to co teraz wspominam. Więc to jest bardzo ciekawe. Co więcej, jedną z tych naukowczyń jest ekonomistka. Więc ekonomistka mówi o takich rzeczy i takich rzeczach, więc to jest dla mnie też jakoś niesamowicie zaskakujące.
No to ja myślę, że to jest mocno o bańce. Bo znajdziesz wielu ekonomistów, którzy ci powiedzą, że to
Ja wiesz
bzdura.
co, ale jakby w tej mojej bańce nie było tego do tej pory. Jakby nie mówiło się o takich sprawach, a teraz zaczyna się o nich
A ty
mówić.
nie jesz bańkę?
Ja się zgadzam z Kamilem tutaj, że coś się zmienia i zmieniło. Też na przykład to, że nie wiem, czy słyszeliście o Jayu Shetty.
No.
Jay Shetty jest teraz, to jest w ogóle ziomek, który nie pamiętam, ile miał lat, ale gdzieś w pewnym momencie stwierdził, że on w ogóle pieprzy wszystko, całą cywilizację i on zostanie mnichem. Więc pojechał do Indii i tam sobie został mnichem przez parę lat. Potem gdzieś tam w swoich medytacjach dotarło do niego, że to, co on chce robić i jego misją w życiu jest to, żeby zmieniać ludzi, w tym sensie, żeby wpływać na ludzi pozytywnie. W jaki sposób ludzie stają się kim są? Ludzie konsumują media. Jakie media są teraz najpopularniejsze? Social media, bla, bla, bla. I jakoś tym torem sobie dotarł do tego, że on teraz chce tą dobrą wiadomość propagować wśród ludzi w tej formie, w której wszystkie te złe wiadomości są propagowane w tym momencie. W sensie, okej. Robimy, nie wiem, filmy, seriale czy nawet filmiki na głupich YouTubach, które są o gównianych tematach. A dlaczego jakby to jakby dobre tematy nie mogą zacząć istnieć w tej przestrzeni? Więc on zaczął to robić jakieś tam ileś lat temu i teraz jest jednym z najbardziej popularnych w ogóle myślicieli. Jego podcast jest w ogóle na pierwszym miejscu w Health and coś tam. Miliony w ogóle odtworzeń
A
i
to
tak
jest ten, co
dalej.
SMS-ami wysyłają ludzie?
Gary V? Nie, to nie jest ten. Gary V to jest w ogóle
Okej.
entrepreneur, który jest tam jakby super teraz bardzo popularny też, ale Jay Shetty to jest w ogóle myśliciel. Jego podcasty są o tym, w jaki sposób poprawić twoją jakość życia, jak możesz czuć się lepiej. Wywiady ma z ludźmi, którzy, nie wiem, właśnie z Gabby Bernstein albo no takimi tam, no, co zmieniają świat w tej przestrzeni duchowej. I on tym się zajmuje. On się zajmuje mental health.
Okej, już dobra, już go kojarzę.
Więc na pewno się świat zmienia, w tym sensie, że ta zbiorowa samoświadomość, jakby ta miłość, którą teraz staramy się otworzyć i tak dalej, propagować bardziej i bardziej, jest tego więcej, na pewno. No bo samo to, że Jay Shetty jest tak popularny w anglojęzycznym świecie, samo to znaczy już. To, że Gabriel Bernstein sprzedaje tyle książek właśnie o tym, jakiejś takiej drodze do jakiejś empatii, tego, żeby być w służbie ludzi i tak dalej. Jakby jest bardzo dużo pozytywnych zmian, o których się mało mówi oczywiście. No bo, albo to, że są popularne, nie wiem, te meditation apps wszystkie. W ogóle, że jest ich wiele i że ludzie rzeczywiście z nich korzystają i to, że jakoś to dbanie o samego siebie i potem następnym krokiem jest dbanie o innych, to jest coraz bardziej popularne. Więc jakby tak, to się dzieje, uważam. I powinno się dziać nawet bardziej. I to jest wspaniałe. Nawet to, że kto to był? Maciąg, jak ona ma na imię? Agnieszka, pani?
Agnieszka.
No, to nawet to samo powiedziałaś, jakby, że napisała książkę, że coś tam, że jest dość popularne na Instagramie i to jest bardzo pozytywna message, którą ona propaguje, prawda? To jest wszystko z tej przestrzeni. I to, że w Polsce jest coraz bardziej popularna, samo to jest bardzo dobrą oznaką. Tak, na ten przykład, nie? Już tak bardziej jakby w polskiej przestrzeni. I tak jestem... No to się nie pojawiało ileś tam lat wcześniej, nie? Więc oczywiście jest dużo zła i bardzo dużo też zła widzimy przez to, że mamy jakby przeinformowanie wszystkim i tak dalej. I bardzo łatwo jest nam się dowiedzieć tego nawet najmniejszych rzeczy złych, które się wydarzyły na drugim końcu świata. Ale też dużo dobrego się wydarza w przestrzeni jakiejś takiej mentalnej u ludzi. Ale to może ja. Ja ostatnio jestem bardzo pozytywna, więc wiecie. Taka jestem. Let's share the love. Woo. Teraz nie widzicie, ale zatańczyłam trochę.
Jest taka książka też, którą chcę przeczytać. Nazywa się dość chyba smutno. W sensie, no nie. Nazywa się Nadzieja w czasach mroku. Chyba tak. Ona czeka na... W kolejce po prostu moich lektur jest. I też jest bardzo ważna. Trochę nawiązuje chyba do tych, o których ty mówiłaś właściwie. O tej pierwszej konkretnie. I mówi o tym, że ta nadzieja nas uratuje. Że to jest... No, że generalnie miłość, że powinniśmy się trzymać zaufania, wiary, nadziei. I one pomogą nam przetrwać. Nam? Tak.
Tak. Też po prostu tak, jakby to cokolwiek, co się myśli, to jest multiplikowane. W sensie... Ojku. No to zawsze jest tak, że jeżeli myślisz o złych rzeczach, no to potem widzisz dużo więcej złych rzeczy w swoim otoczeniu. A jak myślisz, że świat się zmienia na lepsze, to potem widzisz dużo więcej pozytywnych rzeczy w świecie, który cię otacza. I ja tak trochę też, no właśnie wybieram, żeby widzieć to dobro i propagować to dobro i jakby multiplikować to dobro.
Też to, co mówi nasza mentorka Kasia o tym, jak to się dzieje najzwyczajniej w świecie na poziomie biologicznym. Czyli, że jeżeli my tkwimy w przeżywaniu strachu, czy złości, czy żalu, jakby tych wszystkich emocji, które nie przynoszą nam w konsekwencji nic dobrego, nie poprawiają nam jakości naszego życia. W sensie, jeżeli my je przeżywamy, do nich wracamy, no to jakby ciało się do nich przyzwyczaja. I potem bardzo łatwo jest mu, ono dąży do tych stanów. Ono chce w nich po prostu być, dlatego że one są nieznajome. Nie wiem, w sensie mówię coś nieskładnie chyba. Nie wiem, do czego dążyłem. Wyłączyłem się. W sensie jakby zgubiłem wątek.
A to mi w ogóle przypomniało fragment z tej książki, którą teraz czytam. Ona tam mówi o tym, że bardzo trudno jest... Znaczy ona mówi, że w ogóle jakby jeżeli jesteś w radości i w jakimś takim właśnie pozytywnym stanie, to wtedy rzeczywiście jakby pozytywne rzeczy są w stanie spłynąć na ciebie. I jesteś w stanie doświadczyć pozytywnych rzeczy, bo jesteś w stanie je przyjąć. Ale że bardzo trudno jest z tych najgorszych, takich najciemniejszych stanów przeskoczyć do radości, że to tak się nie da totalnie. Że to tak jak wiesz, człowiek jest w bardzo złym miejscu w życiu, no to nie usłyszy tych wszystkich, wiecie, mentalnych guru. Tylko już woła jakie pierdoły albo jakieś w ogóle głupoty i tak dalej. To mnie też wkurwiało kiedyś tam, jak jeszcze byłam w jakimś czarnym miejscu. Tego się nie da usłyszeć, jak jest się w tym takim najmroczniejszym stanie. Więc ona tam mówi o...
W takim stanie trzeba wtedy myśli się o zaspokojeniu swoich najbardziej podstawowych potrzeb, a nie takich wysublimowanych, że tak powiem.
Tak. Ale to jakby nie... Tu chodzi o jakby też jakby drabiny nastrojów. Ona tam mówi o tym, że okej, nie da się przeskoczyć tam z tych najgorszych, nie wiem, jakichś super zazdrości, jakichś takich najgorszych, tam nie pamiętam, które ona uznaje za najgorsze. Chyba nienawiść właśnie. Że nie da się przeskoczyć od razu do radości, ale można wspinać się po drabinie, no nie? Że z nienawiści przechodzisz na, nie wiem, na złość, złości na obwinianie kogoś, ale potem to obwinianie może się przerodzić w coś tam innego, potem jesteś już znudzony tą sytuacją i potem wchodzisz powoli na te jakby bardziej pozytywne, bardziej otwierające stany. Te otwierające i wy bardziej pozytywne stany. Nie umiem mówić po polsku, wybaczcie. To było przeciekawe dla mnie. Że można... Że nie trzeba koniecznie sobie stawić za cel, okej, to ja dzisiaj decyduję, że będę się czuć super szczęśliwa i jak w niebie. No nie, bo to się nie może wydarzyć od razu. To jest wszystko proces i trzeba przejść przez te wszystkie nastroje, które są po drodze, nie? Nie pamiętam, od czego wyszłam z tym, ale jakoś mnie to też było mocne dla mnie dzisiaj, jak słuchałam, więc miałam takie i coś mi się skojarzyło, więc pomyślałam, że się podzielę. Dziękuję. Malina, ty jesteś tam? Się zgubiłaś nam?
Zgubiłam się w przestrzeni.
Coś cię zajęło? Myślałaś o czymś fajnym?
Trochę słuchałam, trochę odlatywałam myślami w związku z tym, co mi to robiło. Później się gdzieś tam, to tak.
A co ci to robiło?
Co mi robiło? Ciężko mi złapać teraz myśli, wiecie?
Też kolejne zwycięstwo tego tygodnia dla mnie. Wybaczcie, że ten, ale przypomniało mi się. Bo w ramach tego, że zaczęłam pracę w studiu jogi, to, to też robię jogi dużo więcej nawet niż normalnie. I gdzieś nie widziałam tego tak ostro wcześniej. A w tym tygodniu gdzieś zrozumiałam, jak mocno joga jest też o właśnie luzowaniu i puszczaniu. Jak to po polsku powiedzieć? Że let it go.
O odpuszczaniu.
Tak, że możesz że tu, gdzie jesteś dzisiaj i to, jaka jest twoja praktyka dzisiaj, czy jakie jest twoje życie dzisiaj, jaki jest twój nastrój dzisiaj, jest okej. I że każdy moment jest decyzją i robienie mniej nie jest rzeczywiście robienie mniej. To jest robienie tyle, ile jest potrzeba tego, jaka jest potrzeba w danym momencie. Że to mniej jest mniej tylko w momencie, w którym to porównujesz to do czegoś, co było, albo jakiegoś celu, który masz osiągnąć. Ale tak naprawdę mniej nie jest mniej. No, dobry tydzień miałam, przepraszam was. Znaczy, ja się cieszę.
Nie przepraszaj za to. W sensie, rób co chcesz, ale przepraszanie za to jest bez sensu.
No wiem, właśnie tak się zatrzymałam się gdzieś na końcu tego słowa, że za głupie. Ale już miałam, trudno, powiedziałam.
O, jakie to ładne.
To ładne.
No właśnie.
No ale nie powinnam sama siebie komentować, że to ładne.
No to właśnie powiedziałem.
Nie, bo takie ja poczułam to, że to tak sugerujesz, że mogłam to powiedzieć zamiast przepraszam.
Nie, ja chciałem to uzupełnić. Dobrze.
Doceniam to, dziękuję. No co, kochani, czy wyczerpało nam się? Czy coś promujemy dzisiaj? Coś robicie wkrótce? Co może słuchacze chcieliby wiedzieć?
Ale to już jest. Kurde, ja nigdy tego nie policzyłem. To już będzie No już nie wiem, kiedy też mi się nie chce to liczyć. W każdym razie w internetach jest dostępne słuchowisko poetycko-ambientowe, które nagrałem razem z Ikarusami, z Olą i z Przemkiem. I to jest live i my to improwizujemy muzycznie. Tam są moje wiersze i to reklamuję. Uwaga. I to wszystko jest u mnie w mediach społecznościowych, na YouTubach, na Instagramach, na Facebookach i w
Tak,
SoundCloudach.
a jak nie możecie znaleźć, to zawsze możecie nam maila wysłać i możemy wtedy odpiszemy z linkami. Humus i wino @gmail.com. Albo tam jakieś social media też nas powinniście móc znaleźć, a jeżeli nie, no to zawsze jest ten mail. Coś tam jeszcze innego?
No.
Nie, chyba. No ja ten, na ten moment mam bardzo wewnętrzną podróż, więc nie mam nic do promowania. Oprócz mojej wspaniałej wiedzy, którą się podzieliłam dzisiaj. Wspaniale. Malina, cokolwiek? Zaproszenie jakieś? Porady?
Zapraszam was przed odbiorniki TVN-u, kiedy będzie leciało na wspólnej i czatowanie na ułamki sekund, w których pojawia się Malina jako pielęgniarka Alinka.
No i to jest wspaniałe. Tak, to jest, na to liczyłam, że to powiesz.
Jutro mam plan
No,
zdjęciowy.
czyli Alina się pojawi. Alinka, tak?
Alinka.
Pani Alinko? Pani Alinko? No to pani Alinka się pojawi. Pielęgniarka Alinka się pojawi już wkrótce.
Już podłączam się do zaproszenia na wspólną.
A, oczywiście, bo 2/3 humusu na wspólnej występuje.
Nie występuje, tylko gra.
No, a przepraszam.
Nawet jeśli to są ułamki sekund, to grane.
To I was lost in translation. Lost in translation. Miałam na myśli akt. Dobrze. cudownie. Tak, oglądajcie na wspólnej naszych kochanych Kamila i Malinę. I słuchowisko z Ikarusami Kamila też super. My jesteśmy Humus i Wino. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
U
I
jego dnia.
trzymajcie się. No, pa, pa.
Humus i Wino. Ale czy z tego da się zarobić? Jeszcze nie. Na razie jesteśmy biedni, ale już niedługo śpimy po 5 godzin.